Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko i zapraszam na 75. już odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Z Waszyngtonu opowiadam Wam o wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. Dziś cofniemy się do styczniowych wydarzeń na Kapitolu. 6 stycznia zwolennicy ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych wtargnęli do budynku kongresu. To wydarzenie, które wywołało falę dyskusji w USA. Wielu uważa, że Donald Trump powinien ponieść konsekwencje. Są tacy, którzy uważają, że to on sprowokował ten atak. W stolicy Stanów Zjednoczonych toczy się dochodzenie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności. Bo przecież nie chodzi tylko o to, kto sprowokował ten atak, ale trzeba sprawdzić także to, dlaczego w tym dniu nie wzmocniono ochrony Kapitolu. Dlaczego osobom postronnym udało się wejść do budynku. Są już pewne wstępne opinie i oceny i o nich chciałbym Wam tym razem opowiedzieć. No to zaczynamy. Wzgórze Kapitolińskie wygląda jak twierdza, choć mamy już ponad 2 miesiące od tego ataku, to wciąż dookoła Kapitolu stoi tymczasowy płot, a co kawałek stoją żołnierze Gwardii Narodowej. Dlaczego tak długo? Pewnie się teraz zastanawiacie. A to dlatego, że wywiad ma informacje wskazujące na to, że są grupy, które chciałyby zaatakować ponownie Kapitol. Ponoć wymieniają się jakimiś informacjami, spostrzeżeniami. Kilka dni temu w stolicy USA była mobilizacja służb, dlatego że według niektórych internetowych teorii spiskowych, bardzo absurdalnych, Donald Trump miał być ponownie zaprzysiężony na prezydenta. Plotka mówiła, że stanie się to 4 marca. Wywiad twierdził, że pozyskał wiele niepokojących informacji, które uzasadniały dodatkowe wzmocnienie ochrony. Przyznam szczerze, że 4 marca wieczorem, kiedy nic się nie wydarzyło, kiedy nikt nie próbował ponownie wedrzeć się na Kapitol, sądziłem, że wkrótce zabezpieczenia wokół Kapitolu znikną. A tu niespodzianka. Straż Waszyngtońskiego Kapitolu poprosiła Gwardię Narodową o przedłużenie ochrony o 2 miesiące, aż do połowy maja. Nie przesłyszeliście się. Ten płot przy Kapitolu, który nie dodaje uroku temu miejscu, ma stać jeszcze 2 miesiące. Przez 2 miesiące mają być tam też żołnierze Gwardii Narodowej. Nie wiem, jakimi informacjami dysponuje wywiad, ale w tej chwili przy Kapitolu nie ma nawet turystów. No przecież jest epidemia, ludzie nie podróżują. W zasadzie cisza, spokój. Co kilka dni na moim koncie na Instagramie w Instastories pokazuję właśnie zdjęcia i filmy z Waszyngtonu. Swoją drogą polecam, możecie followować. Tam wideo, relacje właśnie ze stolicy USA i najważniejsze informacje z USA. Serdecznie polecam moje konto na Instagramie. Wystarczy, że po moim imieniu i nazwisku wyszukacie właśnie konto na Instagramie. Przypomnę, Paweł Żuchowski. I będziecie na bieżąco, także nie tylko w czasie takich moich opowieści, ale także będziecie mogli to zobaczyć na własne oczy, nie tylko usłyszeć. Ale wracam do sprawy przedłużenia ochrony Kapitolu. Wniosek rozpatrywany jest teraz przez Pentagon. Obecnie okolic Kongresu Stanów Zjednoczonych strzeże ponad 5 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Od blisko 2 miesięcy Kongres, w zasadzie nie, już ponad 2 miesiące, bo przecież to się wydarzyło 6 stycznia. No to 2 miesiące, no, jakby nie patrzeć. Kongres jest otoczony ogrodzeniem i szczerze go Gwardia Narodowa z długą bronią. Przypomnę, na takie środki ostrożności zdecydowano się po szturmie na Kapitol z 6 stycznia, w trakcie którego śmierć poniosło 5 osób. Planowo stacjonowanie oddziału Gwardii Narodowej w okolicy parlamentu USA zakończyć się miało 12 marca. No, taka jest ta data wyznaczona, ale nie wiem, czy ma, czy miało już trzeba mówić, no bo Straż Kapitolu poprosiła, by jednostki te zostały w stolicy o 60 dni dłużej. Wniosek rozpatrywany jest, jak powiedziałem, przez Pentagon. Powodem są kwestie bezpieczeństwa. Straż Kapitolu podawała, że ma informacje o możliwym spisku, którego celem ma być atak na Kongres. Kapitolu strzeże obecnie ponad 5 tysięcy gwardzistów, ale jeszcze w styczniu podczas inauguracji prezydenta Joe Bidena na ulicach Waszyngtonu było ich ponad 25 tysięcy. Wobec dalszego utrzymywania sił w stolicy coraz bardziej sceptyczni są republikanie, którzy kwestionują istnienie informacji wywiadowczych uzasadniających wzmocnione środki bezpieczeństwa. Obawy dotyczące oddziałów stacjonujących na waszyngtońskim wzgórzu kapitolińskim obejmują również warunki ich pobytu. Parlamentarzyści z obu partii wyrażali zaniepokojenie żywieniem gwardzistów. Ci narzekają, że czasem posiłki są spleśniałe, a w niektórych wykrywano nawet wióry metalu. W ostatnich dniach w mediach pokazywano zdjęcia posiłków, jakie otrzymują gwardziści. No, dobrze to nie wyglądało. Poza tym no też słabo to wygląda, na przykład no, ten wielki płot, swoją drogą nawet dwa, bo najpierw był jeden, ustawiono w międzyczasie drugi. Co kawałek stoją to i to jest, z których korzystają ci gwardziści. W centrum politycznym świata, tuż obok Kapitolu, takie sceny. No, tak jak powiedziałem, no, dobrze to nie wygląda. Zresztą chyba już też i mieszkańcy stolicy Stanów Zjednoczonych mają dosyć, no bo od jakiegoś czasu wzgórze kapitolińskie wygląda nie jak Kapitol, gdzie można było sobie dookoła pospacerować, a przypomina Fort Capitol na przykład. Tak? Za chwilę wiosna, za chwilę będą kwitły magnolie, które rosną na wzgórzu kapitolińskim. Zawsze było tam mnóstwo osób, które fotografowały się, robiły sobie zdjęcia. Gdzieś tam one przecież były umieszczane na Twitterze, Instagramie, Facebooku, gdzie tam kto chciał. No po prostu jest to taki teren, gdzie oczywiście w budynku no, zapadają najważniejsze decyzje, gdzie decydują o losach kraju politycy. Natomiast dookoła jest to bardzo fajne miejsce na spacer. Ochrona Kapitolu to jedno. Druga sprawa to wyjaśnienie tego, jak mogło dojść do szturmu. Jak to możliwe, że do jednego z najważniejszych obiektów w stolicy USA mogły wejść postronne osoby. Kiedy był ten szturm, kiedy to wszystko się działo i kiedy ja tam stałem, bo przecież byłem na miejscu, no to zachodziłem w głowę, no jak to możliwe? No przecież to aż niepojęte, że tej grupie ludzi udało się wtargnąć do tego budynku. Wielokrotnie byłem na Kapitolu. I służbowo, i prywatnie. Zawsze, kiedy tam szedłem, byłem sprawdzany. Kontrola bezpieczeństwa, no tak jak na lotnisku. Co więcej, wzgórze kapitolińskie, jak sama nazwa wskazuje, no to jest górka, tak? W zasadzie jedyna taka w centrum stolicy Stanów Zjednoczonych, gdzie dzieci no, mogłyby pojeździć na sankach. I kiedy w stolicy Stanów Zjednoczonych pada śnieg, no to zawsze jest tak, że ci ludzie chcieliby z dziećmi pójść na jakąś górkę, żeby dzieci mogły pozjeżdżać. No jedyna górka w okolicy to właśnie Kapitol, ale to nie można sobie tak pójść spokojnie. Więc zawsze przy okazji opadów śniegu władze na Kapitolu wydawały taki komunikat, że pozwalają, by sobie tam dzieci mogły przy budynku pozjeżdżać na sankach. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że nawet taka rzecz wymagała zgody. Zawsze tam gdzieś dookoła byli funkcjonariusze. Więc dziwi to, że 6 stycznia ktoś postronny mógł wtargnąć na Kapitol. Szef FBI powiedział, że jego agencja uznaje atak na Kapitol w Waszyngtonie właśnie 6 stycznia za akt krajowego terroryzmu. Dodał, że służby nie znalazły dowodów na to, by w szturmie na Kongres USA uczestniczyli anarchiści czy Antifa. Zaraz po szturmie na Kapitol pojawiły się głosy zwolenników Trumpa, którzy sugerowali, że była to prowokacja, która miała zaszkodzić ówczesnemu prezydentowi. Krótko mówiąc, mieli to być przebierańcy. No ale FBI uważa, że nie ma dowodów świadczących, że tak było. Ten atak to oblężenie. Było to po prostu przestępstwo, a my w FBI uznajemy to za krajowy terroryzm, stwierdził szef FBI, zeznając w Senacie po raz pierwszy po tym wydarzeniu. W ciągu nieco mniej niż 2 miesięcy od szturmu, bo to te zeznania były jeszcze na chwilę przed właśnie tymi 2 miesiącami, w całych Stanach Zjednoczonych w bezprecedensowej operacji FBI aresztowano blisko 300 osób uczestniczących w zamieszkach na stołecznym wzgórzu kapitolińskim. Wtedy właśnie takie dane podawał szef FBI. W ramach pomocy w identyfikacji uczestników ataku FBI otrzymało od Amerykanów ponad 270 tysięcy wskazówek. Wiele z nich dzięki uważnemu oglądaniu przez obywateli opublikowanych w mediach społecznościowych filmów ze szturmu. Niektórzy podjęli nawet bolesny krok, donosząc na swoich przyjaciół lub członków rodziny, przyznał szef Federalnego Biura Śledczego. W niektórych przypadkach śledczy nie musieli specjalnie szukać tych ludzi, no bo na przykład jest znana historia człowieka, który szturmował Kapitol z nazwą swojej firmy na plecach, na bluzie i nawet numerem telefonu. A więc FBI nie miało zbyt dużo pracy, by do pana dotrzeć. Szef FBI powiedział w Senacie, że jego agencja do tej pory nie widziała żadnych dowodów na uczestnictwo w szturmie anarchistów lub skrajnie lewicowej Antify. Zeznanie to stoi w sprzeczności ze słowami też byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który mówił, że 6 stycznia Antifa wdarła się na Capitol. Dopytywany przez parlamentarzystów ocenił, że do kongresu siłą wtargnęli w styczniu demonstranci reprezentujący różne ideologie. Aresztowaliśmy kilka osób, które umieścilibyśmy w kategorii brutalnego ekstremizmu na tle rasowym, oznajmił. Uznał białych rasistów za trwałe i ewoluujące zagrożenie, które wzrosło od czasu, gdy w 2017 roku stanął na czele FBI. Ta grupa stanowi największą część naszego portfolio krajowego terroryzmu, oświadczył szef FBI. Nie obchodzą nas ideologiczne motywacje. Nie interesuje nas to, czy są lewicowe, prawicowe czy inne. Jeśli ideologia powoduje przemoc i łamie federalne prawa, to zajmujemy się nią, relacjonował podejście federalnego biura śledczego. 6 stycznia zwolennicy Trumpa siłą wtargnęli do gmachu amerykańskiego parlamentu. Było to bezprecedensowe wydarzenie we współczesnej historii. Przypomnę, tłum przerwał zatwierdzanie przez kongres wygranej demokraty Joe Bidena w wyborach prezydenckich, a parlamentarzyści zostali ewakuowani. W zamieszkach zginęło 5 osób, w tym oficer straży Kapitolu. Po szturmie 2 funkcjonariuszy popełniło też samobójstwo. Z dotychczasowych zeznań byłych i obecnych członków służb bezpieczeństwa wynika, że Straż Kapitolu została zaskoczona liczbą uczestników zamieszek oraz ich przygotowaniem. Niektórzy nawet mieli sprzęt alpinistyczny, by wedrzeć się na Kapitol. A więc musiało być to przygotowane, tak? No bo przecież szturm na Kapitol nastąpił po wiecu prezydenta Donalda Trumpa w pobliżu Białego Domu. No, ktoś, kto jechał na wiec i nie planował jakichś dodatkowych zabaw, tutaj oczywiście cudzysłów, no to brzmi, nie zabiera na wiec wyborczy sprzętu alpinistycznego. FBI nie aresztowało jeszcze żadnych podejrzanych w związku z zabójstwem policjanta czy podłożeniem bomb pod siedzibami Partii Republikańskiej i Demokratycznej. W sprawie śmierci funkcjonariusza trwa śledztwo. To, co się wydarzyło, ma także konsekwencje w szeregach ochrony Kapitolu. Wielu funkcjonariuszy nie może pogodzić się z tym, co się wydarzyło. To jest ich porażka też i wielu odbiera to bardzo, bardzo osobiście. Po zamieszkach z 6 stycznia w budynkach amerykańskiego kongresu wielu funkcjonariuszy Straży Kapitolu rozważa przejście na emeryturę lub rozpoczęcie pracy w innych służbach, powiedział szef reprezentującego ich związku zawodowego. Wielu funkcjonariuszy uprawnionych do przejścia na emeryturę poważnie zastanawia się nad złożeniem stosownych dokumentów. Od 6 stycznia kilku oficerów już przeszło na emeryturę, przekazał. Część młodszych strażników natomiast rozważa przejście do innych służb mundurowych. Szef związku za problem uznał brak zaufania do kierownictwa, które wyraźnie zawiodło 6 stycznia. Powiedział, że inne agencje oferują lepsze warunki pracy. Wezwał kongres do ich poprawienia, by stawić czoła zwiększonemu zagrożeniu bezpieczeństwa. Straż Kapitolu jest mocno krytykowana za reakcję na ten atak. Mówi się tutaj, że zbagatelizowano napływające informacje. No bo przecież to, że ma odbyć się w pobliżu Kapitolu, bo przecież to nie tak niedaleko jest Kapitol od Białego Domu, że ma odbyć się wielotysięczna manifestacja. Gdzieś tam pojawiały się takie informacje. No, ktoś powinien to przeanalizować. Ktoś komuś przekazać. Wydaje się to aż nieprawdopodobne, że coś takiego mogło się wydarzyć. O dalszych ustaleniach będę was na pewno informował w podcaście Ameryka z bliska. Raz w tygodniu nagrywam takie opowieści o tym, co dzieje się tutaj w Waszyngtonie. Dziś było właśnie o tych wydarzeniach na Kapitolu i konsekwencjach, i o ustaleniach, które się pojawiają. Jeszcze raz przypominam wam, że możecie mnie obserwować na Instagramie. Tam filmy, relacje. Jeżeli lubicie ten serwis, to bardzo proszę, wyszukajcie mnie w tym serwisie i będziecie mogli nie tylko usłyszeć o tym, co mówię, ale także to zobaczyć. A jeżeli interesują was Stany Zjednoczone, to zachęcam was też do tego, abyście sięgnęli po książkę Ameryka i my, którą napisałem razem z Lidią Krawczuk, dziennikarką radia RMF Classic. W tej książce dużo ciekawych informacji. Opowiadamy o Stanach Zjednoczonych, ale przez pryzmat wydarzeń, które relacjonowaliśmy przez prawie 12 lat tutaj w Stanach Zjednoczonych. A więc zabieramy Was na przykład do Białego Domu. Opowiadamy o Białym Domu, o pracy w Białym Domu. Są ciekawostki dotyczące rezydencji amerykańskiego prezydenta, ale też zabieramy Was na ceremonię wręczenia Oscarów i pokazujemy, jak to wygląda na miejscu w Hollywood. A ci, którzy lubią trochę mocniejsze wrażenia, no to na przykład jest rozdział poświęcony relacjonowaniu nadchodzącego żywiołu, huragan. Opowiadam o tym, jak byłem na... W zasadzie opisuję, jak byłem na Florydzie, kiedy nadciągał huragan Irma. Opisuję krajobraz zniszczeń po huraganie Sandy, który uderzył w wybrzeża New Jersey i Nowego Jorku. I wiele, wiele innych tematów. Jest i o kampaniach wyborczych. Jeżeli ktoś lubi politykę, to w tej książce także znajdzie. Jeżeli chcielibyście o tej książce przeczytać więcej, to serdecznie zapraszam na stronie www.amerykaimy.pl. Przeczytacie więcej o naszej książce Ameryka i My. Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko. Do zobaczenia i do usłyszenia.